Moi drodzy, w pierwszym czytaniu, które pochodzi z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, jest to słynne zdanie. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Święty Paweł zaprasza nas do tego, aby dobrze przeżywać swój czas. I pokazuje nam, że nasz czas, nasz najlepszy czas jest teraz. I że nie ma dla nas, chrześcijan, lepszego czasu niż tu i teraz. Ponieważ łaska Boża zawsze działa w chwili obecnej, tu i teraz. I ta chwila obecna, to tu i teraz, może być przeżywana w warunkach obiektywnie trudnych, podczas przeszkód, i może być przeżywana w chwilach radosnych, w chwilach pociechy. I pisze o tym święty Paweł. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, umierający, oto żyjemy, jakby karceni, a lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a wzbogaceni, wzbogacający wielu. I w czasie smutnym, i w czasie radosnym, i w czasie prześladowania, i w czasie, kiedy jest czas pociechy, i w czasie, gdy nas karcą, i w czasie, gdy nas chwalą, w czasie, gdy jesteśmy w dobrej sławie, i w czasie, gdy jesteśmy w niesławie, różnie przebiega życie. Ale niezależnie od tego, w jakim czasie jesteśmy, czy pociechy, czy smutku, czy chwalenia, czy wypominania, każda chwila jest chwilą sposobną, ponieważ jest to chwila Boga. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Dla nas chrześcijan każdy dzień i każda chwila jest czasem upragnionym i czasem zbawienia. Jesteśmy powołani, aby żyć chwilą obecną tu i teraz. Zobaczcie, podlegamy czasami pokusie, aby żyć przeszłością lub żyć przyszłością. Tymczasem dla nas, ludzi, którzy zaufaliśmy, istnieje tylko tu i teraz i ta chwila obecna. Zobaczcie, cała przeszłość, wszystko to, co było w naszym życiu do tej pory, również wszystkie nasze grzechy i odejścia, o ile zostały oddane Panu Bogu, cała nasza przeszłość jest wchłonięta przez Boże miłosierdzie i należy do Boga. Tak samo mamy pokusę wychodzenia ku przyszłości. Cała nasza przyszłość, to co się stanie, jest wchłonięta przez Bożą opatrzność i należy do Boga. Ja nie mam mocy nad przeszłością. Bóg ją ma w swoim miłosierdziu. I nie mam mocy nad przyszłością. Bóg ją ma w swojej opatrzności. A do mnie należy tu i teraz ta chwila obecna, która znajduje się pomiędzy miłosierdziem a opatrznością. I dla mnie, żyjącego tu na ziemi chrześcijanina, czas tu i teraz, ta chwila obecna jest czasem Bożej opatrzności i Bożego miłosierdzia. Jest czasem i chwilą, na którą mam wpływ poprzez własne wybory i wolną wolę. Nic nie mogę zrobić z przeszłością i nic nie mogę zrobić z przyszłością. Łaska Boga działa tylko w tym momencie. Łaska Boża nie działa w przeszłości i łaska Boża nie działa w przyszłości. Oczywiście Bóg na przykład może uzdrawiać na przykład nasze rany z dzieciństwa, sprzed 30, 40, 50, 60 lat, ale czyni to teraz. Bóg może przygotowywać mnie na przyszłe wydarzenia, ale czyni to teraz. To teraz to jest złączenie jak krzyż, tak? Z tymi dwoma liniami, horyzontalną i tą wertykalną. To tutaj znajduje się mój czas. Tu i teraz. I ta chwila obecna jest jedynie chwilą błogosławioną. To znaczy w tej chwili działa łaska Boża. Możemy ją sobie nawet zobrazować jako pewien strumień Bożego światła, który wstępuje na mnie w chwili obecnej. I ja mam wolną wolę w odpowiedzi na tą łaskę. Jedynie ta chwila zależy ode mnie. I jedynie w tej chwili Bóg udziela mi swojej łaski. Tymczasem nierzadko mamy pokusę, aby roztrząsać naszą przeszłość. Aby zadręczać się przeszłością. Aby ubolewać nad naszą przeszłością. Aby wciąż pokutować za naszą przeszłość. Oczywiście czasami warto ją sobie wspomnieć i podziękować Panu Bogu za to, że już jest w Jego miłosierdziu. Ale nie warto żyć przeszłością, ponieważ wówczas wymykamy się chwili obecnej i nie ma nas tu i teraz. Tak samo co do przyszłości, wchłoniętej przez Bożą opatrzność. Ta przyszłość jest przyszłością Pana Boga. Nie oznacza to oczywiście, że nie możemy planować, bo jako ludzie rozsądni i racjonalni, co jest darem Pana Boga w nas, planujemy sobie pewną przyszłość. Ale w ostateczności należy ona do Boga. Mi się zawsze podobało, jak Jan Paweł II mówił o swojej przyszłej pielgrzymce. Jeśli Bóg pozwoli, przyjadę do was. Tak? On planował tą pielgrzymkę, cała organizacja Watykanu pracowała nad nią, ale zawsze to było zawsze, jeżeli Bóg pozwoli, jeżeli On będzie chciał, tak? I czasami również podlegamy tej pokusie występowania ponad chwilę obecną ku przyszłości. I znowu zadręczamy się, co to będzie, jak to będzie, za co będę mogła żyć i tak dalej. Planujemy marzeniami, wybiegamy w przyszłość, piszemy scenariusze i reżyserujemy sobie swoją przyszłość. To dochodzi czasami do takich absurdów, że niektórzy sobie wyobrażają swój pogrzeb. Kto przyjdzie na ten pogrzeb, jak będą go w trumnie do tej ziemi chować, jak inni będą na niego patrzyli, jak płakać za nim będą. Zostawmy to Panu Bogu. Nie już to guzik obchodzić będzie, kiedy w tej trumnie leżał będę. Jedyną moc i siłę, którą mam, to mam ją nad chwilą obecną, która dzieje się tu i teraz. I jedyną łaskę, którą mam, jest łaska Boga, która przychodzi na mnie w tym momencie, tu i teraz. I to nie jest łatwe żyć chwilą obecną, ale jest to bardzo pomocne dla naszego życia. Również zobaczcie, wiele ruchów współczesnych w świecie, choć wprost nie odwołuje się do naszej duchowości chrześcijańskiej, odkrywa ten dar, to się nazywa teraz tak pięknie mindfulness, tak? Życie uważnością, tak? Bycie uważnym na dany moment życia. Nie rozpraszanie się tym, co było, i nie lękanie się tego, co będzie. I to życie chwilą obecną wyzwala nas z życia pozorami i z życia marzeniami i z życia tym, co jest już historią. Bóg naprawdę troszczy się o to, co było i uzdrawia moją przeszłość, ale tylko teraz i tu. Bóg naprawdę troszczy się o moją przyszłość i ją planuje, ale tylko tu i teraz. Myślę, że warto uczyć się właśnie takiego życia uważnego, bez zbytniego zadręczania się i wychodzenia naprzód. Planujemy tylko to, co konieczne i wciąż na nowo zawierzamy Bożemu miłosierdziu to, co się nam przypomni z przeszłości, ale nie żyjemy przeszłością, ani nie żyjemy przyszłością, ponieważ pełnia łaski i pełnia wolności wyboru dotyczy tylko tego momentu, tu i teraz, tylko dzisiaj. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień sprawienia. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, mówi Jezus w Ewangelii świętego Mateusza, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. To słynny przykład nastawienia drugiego policzka. Ale ja się często zastanawiałem, jak to się ma do sceny, kiedy Jezus jest przed sądem i kiedy sługa kapłana uderza go w policzek, a Jezus mówi, nie odwraca się, uderz mnie w drugi, a mówi, dlaczego mnie bijesz? Co złego ci uczyniłem? I myślę, że ta scena Jezusa jest interpretacją tych słów Jezusa. Myślę, że tutaj znowu mamy takie dwie tendencje, które nie są dobre. Tendencja do tego, aby w takim milczeniu, w takiej fałszywej pokorze znosić to udręczenie zła, które inni nam na przykład czynią. No tak, on tak postąpił, ona tak postąpiła, no jestem chrześcijaninem, to pokornie, tak fałszywej pokorze, schylę głowę i nic nie powiem. Jeszcze mi dokopię to jeszcze, a ja będę. To grozi naprawdę wejściem w taki masochizm, który zniszczy naszą ludzką godność. Nie o to chodzi. Z drugiej strony Jezus mówi, żeby nie wchodzić w drugą skrajność, czyli zemstę. Powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Kiedy wejdę w zemstę, wówczas pomnożę zło, które jest mi czynione i odwzajemnie zło, które jest mi czynione, już nie będzie jednego zła, ale dwa zła. I wówczas nie będzie się szerzyła miłość, lecz zło. I myślę, że w tej Ewangelii Jezus wzywa nas do tego, aby w sposób jak najbardziej przemyślany i właściwy przeżywać takie trudne policzki, które otrzymujemy od innych. Myślę, że to jest bardzo trudne zadanie, tak samo jak to życie w chwili obecnej, tu i teraz, pozbawianie się perspektywy czasami przyjemnego rozpamiętywania swojej przeszłości, czy ucieczek w marzenia co do przyszłości. To są wszystko ucieczki, ponieważ chwila obecna jest trudna. Tak samo to są pewnego rodzaju ucieczki, albo w taką fałszywą pokorę, zgodę, robienie z siebie takiego kozła ofiarnego, no bo jestem chrześcijaninem, wszyscy mogą mnie walić po głowie, albo ucieczki w rewanż zemsty. I znowu musimy wybierać taki złoty środek, którym jest właśnie nasza chrześcijańska wiara. Jezus mówi, czemu mnie bijesz? Co złego ci uczyniłem? I myślę, że musimy tutaj być bardzo racjonalni i nie ulegać emocjom. To, co już jednej osobie mówiłem, jest taka zasada psychologiczna, bardzo prosta, polegająca na takim systemie APA, akcja APR, akcja, pauza, reakcja. Jeżeli ktoś coś mi uczyni, to najczęściej mam tendencję, żeby w emocjach odpowiedzieć. Natomiast to ćwiczenie pomaga nam być bardziej racjonalnymi i stosować dar rozumu niż dar emocji, który w tym przypadku często jest złym doradcą. Akcja, ktoś coś uczyni, pauza, zanim ja uczynię swoją reakcję. Ta pauza może trwać minutę, 5 minut, pół godziny, godzina, dzień, tydzień. Zwłaszcza to jest w relacjach do najbliższych. Brat, siostra, dzieci, rodzice, bardzo często mąż, żona, żona, mąż, tak? Jakaś pretensja, moja reakcja obronna i powstaje napięcie, tak? Bo ty mi to, a ja ci to, bo ty wtedy tak, a ja tak. I warto tutaj być mądrym poprzez milczenie, poprzez tą pauzę. Powiedzieć, słuchaj, ja ci odpowiem na to jutro. Albo w ogóle zmienić temat, tak? Myślę, że tutaj wymagany jest taki ten spryt lisa, o którym mówi Jezus, tak? I każdy z nas musi sobie wypracować własną technikę reagowania na te policzki, które otrzymuje. Tak naprawdę też to jest powołanie do tego, aby zobaczyć, że w tych złośliwych i trudnych reakcjach innych ludzi, którzy nas napominają, którzy nas wyśmiewają, którzy nas czasami upokarzają, którzy się z nami kłócą, którzy nas nie akceptują, jest ich wołanie o miłość. Jest to, że oni nie czują się kochani i akceptowani. Często to jest przenoszone na drugiego człowieka, żeby wyzwolić się samemu siebie z tego bólu, który ja odczuwam, bo siebie nie kocham, bo nie czuję, że jestem kochany, bo siebie nie akceptuję, bo inni mnie kiedyś tak traktowali, to ja teraz będę tak traktował innych. I teraz jest pytanie, w jaki sposób miłością odpowiedzieć na to zachowanie? Na pewno nie przymnażać zła właśnie poprzez emocjonalne odreagowywanie, wet za wet, oko za oko i ząb za ząb, bo to jest Stary Testament. Ale odpowiadać rozumną miłością. To znaczy nie miłością, która polega na tym, że walnie ile chcesz po głowie. Ale zapytanie, dlaczego tak robisz na przykład? Co chcesz mi przez to powiedzieć? Dlaczego mnie za to oskarżasz? Co ci złego zrobiłem? Albo pozostawienie milczenia na jakiś czas i powrót do tej rozmowy, wtedy, kiedy będę wiedział już, że emocje nie będą mówić przeze mnie. Jest to również wielkie wyzwanie, aby żyć po chrześcijańsku. I myślę, że taka odpowiedź na takie trudne wydarzenia to jest właśnie postawa miłości chrześcijańskiej, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni. Aby odchodzić wciąż od tej pokusy starotestamentalnej oko za oko, ząb za ząb. My ulegamy tej pokusie i wchodzimy w to. Często jak gdyby pozorując, że nawet jeżeli nie mówimy, bo nam nie wypada jako zaangażowanym chrześcijanom, to myślimy. O myśli nikt nie usłyszy. Ale to nam zabiera pokój serca. I to nam odbiera wewnętrzną radość. Co z tego, że inni powiedzą, o, no on przez swoją wiarę nic nie odpowiedział, ale w mojej głowie odpowiedziała mi to ostro. Chodzi o to, żeby w głowie i w myślach nie odpowiedzieć, tak? Żeby uczyć się, i to jest trudne, to wymaga wielu, wielu doświadczeń, również upadku i słabości w tym, w jaki sposób reagować na takie trudne sytuacje w swoim życiu. I myślę, że tutaj naprawdę musimy prosić o światło i o łaskę, zwłaszcza w stałych relacjach, bo to jest trudniejsze, tak? Jak jeżeli kogoś tam zobaczymy raz na rok, to... Ale jeżeli kogoś widzimy non-stop i ktoś żyje z nami tuż obok i jest to osoba dla nas czasami trudna, która gdzieś boleśnie czasami nas rani, nawet w sposób nieświadomy, to myślę, że warto jest naprawdę modlić się i świadomie rozeznawać sposób swojego odreagowywania i swojego zwracania sposobu drugiej osobie. W jaki sposób to czynić? Prosić Jezusa o światło, o to, aby dał nam siły do tego, aby w ten sposób postępować. Jezus zapytał wtedy, kiedy został uderzony, dlaczego mnie bijesz, co złego ci uczyniłem? Myślę, że to właśnie nastawianie drugiego policzka, oddawanie drugiej szaty, chodzenie jeszcze drugie 1000 kroków, czyli 2000, jest taką przenośnią, w której Jezus zaprasza nas do tego, aby wyzwolić się z zemsty, ale jednocześnie, aby zadbać również o siebie, o swoją godność i delikatnie skonfrontować tą osobę, która jest naszym krzywdzicielem, z tym, co robi. Jak mówię, nie jest to trudne, nikt tutaj złotej recepty nie ma, ale musimy być świadomi, jak nie należy postępować i próbą, metodą prób i błędów uczyć się, wypracowywać w sobie takie mechanizmy i takie reakcje, które pomogą mi i pomogą tej drugiej stronie, od której doświadczam jakiejś krzywdy.